Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych. To temat dzisiejszego programu. A nasz gość to profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarazem członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Temat naszej rozmowy już przedstawiłem na wstępie. Zakażenia dolnych dróg oddechowych, panie profesorze.
Ja powiem może inaczej. W naszej strefie klimatycznej, na naszym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, bo to jest bardzo ważna informacja, najważniejszym zagrożeniem mierzonym liczbą hospitalizacji, zgonów są zakażenia dolnych dróg oddechowych. Po prostu tak jest. Już ojciec medycyny amerykańskiej wiele lat temu, na początku XX wieku, mówił nieco ironicznie, że zapalenie płuc jest takim przyjacielem starego człowieka, bo właśnie to mam na myśli. Zapalenia płuc, w mniejszym stopniu zapalenia oskrzeli, są często te choroby, które nie tylko wysyłają nas do szpitala, ale często po prostu są tą ostatnią chorobą, która kończy życie, dlatego że zakażenie dolnych dróg oddechowych to jest naprawdę poważna infekcja.
My wciąż jednak żyjemy w pewnym psychicznym zagrożeniu od chorób wirusowych. COVID, wcześniej grypa, teraz boimy się RSV, czyli V to wirus, a RS?
RS to respiratory syncytial, czyli syncytialny wirus oddechowy. To brzmi może tak mało zrozumiale, wyjaśnię, co to jest syncytium. Tą bronią, tak można chyba powiedzieć, wirusa RS jest białko, które pozwala mu przechodzić z komórki zakażonej do sąsiednich niezakażonych. I właśnie po łacinie syncytium określa się taki twór wielokomórkowy, gdzie kilka komórek się połączy w jedną i to właśnie jest syncytium, po polsku zespólnia. I to właśnie opisuje właściwości chorobotwórcze wirusa RS. Czyli to jest wirus, który potrafi przejść z komórki zakażonej do niezakażonej. I jak my widzimy nieraz zakażone dzieci, to rzeczywiście się w ten sposób rozwija. Czyli dziecko najpierw prezentuje się z katarem, kaszlem, czyli ma zajęte górne drogi oddechowe i stopniowo to zakażenie w ciągu kilku dni, bo to nie jest proces paru minut czy godzin trwający, schodzi niżej i w końcu kończy się to w przypadku dzieci w pierwszych latach życia zapaleniem oskrzelików. To jest bardzo ciężka choroba. Często te dzieci trafiają do szpitala, bo się po prostu duszą, mają świszczący oddech i się duszą. A druga skrajność wiekowa, czyli mówiąc krótko, osoby najstarsze, gdzieś po 60, 65 roku życia, też ciężko przechodzą zakażenie wywołane przez RSV, tylko w tej grupie to się już nie manifestuje jako zapalenie oskrzelików, bo to jest choroba tylko w pierwszych latach życia, tylko jako czy zapalenie ciężkie oskrzeli, czy zapalenie płuc, czy zaostrzenie chorób przewlekłych układu oddechowego, takich jak astma, czy POHP, czyli przewlekłoobturacyjna choroba płuc. Jeśli chodzi o te wirusy, które wywołują zakażenia dolnych dróg oddechowych, ja myślę, że COVID nam już udowodnił, że wirusy też potrafią być groźne, to liczą się w Polsce trzy. To jest właśnie grypa, to jest SARS-CoV-2, czyli czynnik etiologiczny COVID-19 i to jest wirus RS. Czyli mamy trzy takie najgroźniejsze patogeny.
No a ilość tych zachorowań rośnie czy maleje?
Wzrasta, co do tego nie ma wątpliwości, ale ja bym tłumaczył ten wzrost nie tyle wzrostem rzeczywistym liczby przypadków, co po prostu lepszym monitoringiem, że jeszcze kilka lat temu w ogóle nie rejestrowaliśmy tych zakażeń, no bo bądźmy szczerzy, skoro nie można było nic zrobić, leku do dzisiaj na te zakażenia nie ma, jest kilka w badaniach, ale w sprzedaży nie ma żadnego leku, nawet na ciężkie zakażenia RSV. Profilaktyki nie było, z wyjątkiem paliwizumabu, który podawało się wcześniakom, prawda, dzieciom w ramach programu lekowego, no to też nie było o czym za bardzo mówić. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość profilaktyki za pomocą szczepień, no to też i temat stał się aktualny i zainteresowanie epidemiologią RSV znacznie się zwiększyło.
Panie profesorze, a kto choruje najczęściej, no i najciężej? Gdzie najwięcej jest powikłań po RSV?
Skrajności wiekowe, czyli najmłodsi z nas i najstarsi, to jest ogólna reguła chorób. Z zachorowaniami na grypę jest dokładnie tak samo. I osoby, które są słabsze, no bo choroby zakaźne atakują najsłabszych. Czyli na przykład obniżona odporność, niezależnie od przyczyny, bo przecież jak ktoś ma ciężką chorobę, na przykład rozsiany nowotwór, czy jest leczony przy użyciu chemioterapii, czy dostaje leki immunosupresyjne z racji towarzyszącej choroby, na przykład z kręgu chorób reumatycznych, no to rzecz jasna, że to wpływa negatywnie na jego odporność, czyli zdolność do obrony przed infekcjami. Czyli na pierwszym miejscu wymieniłbym poza wiekiem immunosupresję, niezależnie od przyczyny. Kolejna sprawa to przewlekłe choroby przede wszystkim samych płuc, czyli wspomniana już dzisiaj astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli to jest taka choroba przede wszystkim palaczy albo osób, które są narażone na zanieczyszczenia powietrza. Obawiam się, że w Polsce my wszyscy jesteśmy na te zanieczyszczenia narażeni, bo powietrze w Polsce, zwłaszcza kiedy ludzie palą w piecach, prawda, i palą niestety śmieciami, plastikiem i tanim węglem, to niestety sprawia, że potem wszyscy musimy oddychać tym skażonym powietrzem, smogiem i to się od lat niestety nic nie poprawia. Ale poza tym pamiętajmy, że każda choroba człowieka pewnym stopniu osłabia. Ktoś ma cukrzycę, to przecież to nie jest choroba krwi, to jest choroba, która negatywnie wpływa na funkcjonowanie każdego narządu, więc cukrzyca również, a w Polsce jest 3 miliony osób z cukrzycą. Kolejna sprawa to przewlekłe choroby serca, zwłaszcza takie, które prowadzą do zastoju krwi w płucach, no bo to znowu bardzo negatywnie wpływa na płuca i w razie infekcji, gdzie dodatkowy czynnik uszkadzający dochodzi, no to to już może być za dużo, a przynajmniej na tyle dużo, że kończy się szpitalem, jeśli nie poważniejszą sprawą.
A jak długo trwa wyleczenie do stanu sprawności sprzed choroby?
Jeżeli infekcja jest łagodna i kończy się na zakażeniu górnych dróg oddechowych, to powiedzmy nie widać powikłań, ale po ciężkim zakażeniu dolnych dróg oddechowych rzadko kiedy wraca się w pełni do normy. W tym roku ukazało się zmieniające w ogóle nasze podejście stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zwróciło uwagę, że po zapaleniu płuc mniej więcej co czwarty, co piąty, co jest bardzo dużo, pacjent później doznaje incydentu sercowo-naczyniowego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zapalenie płuc to nie jest tylko choroba płuc. Zapalenie płuc powoduje, że serce jest bardziej obciążone, bo przecież zapaleniu płuc towarzyszy przeważnie gorączka, przyspieszona akcja serca, czyli zwiększone zapotrzebowanie serca na tlen. Mało tego, stan zapalny w śródbłąku naczyń, czyli w tych ścianach naczyń, sprzyja zakrzepom i do tego jeszcze przewlekły stan zapalny, który po zapaleniu płuc utrzymuje się jeszcze miesiącami w naczyniach, destabilizuje blaszkę miażdżycową. Jak te trzy czynniki się zbiegną, czyli uszkodzenie śródbłąka, skłonność do zakrzepów i do tego jeszcze zwiększone zapotrzebowanie serca na tlen, no to nic dziwnego, że co czwarty pacjent po zapaleniu płuc, nawet kilka miesięcy później, doznaje incydentu sercowo-naczyniowego. Czyli, mówiąc krótko, udaru albo zawału, czyli bardzo poważnego stanu medycznego. I teraz to tłumaczy, dlaczego w Polsce wciąż z jednej strony na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyczyny zgonów, są choroby serca, właśnie zawały, a z drugiej strony my wiemy, że najczęstszym problemem poważnym są właśnie infekcje dolnych dróg oddechowych. Co to znaczy? To znaczy, że my stosując profilaktykę, zapobieganie infekcjom dróg oddechowych, chronimy się oczywiście przed infekcjami, ale my się chronimy przed czymś znacznie ważniejszym, przed incydentami sercowo-naczyniowymi, czyli mówiąc krótko, przed zawałami i udarami, które są w stanie nas zabić, a przynajmniej sprawić, że jesteśmy niepełnosprawni, czyli coś nawet czasami gorszego niż zgon, bo człowiek jest zdany na łaskę osób trzecich, które się muszą nim zajmować po takim incydencie.
Panie profesorze, to może kilka słów o przebiegu tej infekcji RSV u osób starszych. Czy to przebiega podobnie jak u dzieci?
Jak ktoś jest młody i zdrowy, czyli ma powiedzmy kilkanaście czy 20-30 lat, to zakażenie wywołane przez wirus RS przebiega jak takie cięższe przeziębienie. Natomiast w populacji osób starszych częściej, znacznie częściej dochodzi do zejścia tego wirusa do dolnych dróg oddechowych. Czyli co mamy? Albo mamy zapalenie płuc, albo mamy ciężkie zapalenie oskrzeli, albo mamy zaostrzenie wcześniej istniejącej choroby układu oddechowego, czyli na przykład zaostrzenie astmy oskrzelowej, albo zaostrzenie POHP, czyli co mamy? Gorączkę niezbyt wysoką, kaszel, duszność, przyspieszony oddech. No to generalnie na podstawie obrazu klinicznego bardzo trudno jest nieraz nam powiedzieć, co jest przyczyną tego stanu. Czy to będzie COVID, czy grypa, czy wirus RS. Bez badań wirusologicznych naprawdę konia z rzędem temu, kto na podstawie kliniki taką etiologię ustali.
No to w takim razie jak diagnozuje się RSV?
Teraz powszechnie dostępne w POZ-ach są testy COMBO, które właśnie te trzy wirusy badają i to nie jest przypadek, że te trzy wirusy zostały wybrane, tylko właśnie one są najważniejsze, jeśli chodzi o przyczyny dolnych dróg oddechowych, a przypomnę, że jeśli chodzi o grypę, to możemy ją leczyć przeciwwirusowo, więc jest też dodatkowy argument za tym, żeby etiologię znać.
A jak długo chory zaraża otoczenie?
Kilka dni, natomiast jeśli ktoś ma immunosupresję, to ta oczywiście zaraźliwość do otoczenia może być znacznie większa. Jest to też silny apel do Państwa, żeby osoby chore ograniczyły kontakty ze zdrowymi, bo po prostu zarażają. A odporność? Każdy z nas się w pierwszych latach życia zarazi RSV i ma odporność na kilka lat. To jest ogólna reguła zakażeń układu oddechowego. Proszę zwrócić uwagę na krztusiec, na grypę, COVID. Możemy chorować wielokrotnie w życiu. Ta odporność jest po prostu przejściowa i niepełna. Póki jeszcze organizm jest w dobrym stanie, te zakażenia przebiegają w miarę łagodnie. Ale w miarę upływu lat, kiedy nasza odporność się po prostu starzeje, kiedy dochodzą choroby przewlekłe, mamy mniejsze rezerwy czynnościowe, no wtedy przebieg zakażeń układu oddechowego, zwłaszcza dolnych dróg oddechowych, jest coraz cięższy, obarczony coraz większym ryzykiem powikłań, chociażby w postaci konieczności hospitalizacji.
No dobrze, wiemy, że na grypę są leki, a na RSV?
Takich leków nie ma, one są w opracowaniu, ale ich nie ma. Dobrą informacją jest to, że są szczepienia i te szczepienia dzięki refundacji są dostępne bezpłatnie dla całej populacji w Polsce 65+. Nie trzeba żadnych mieć uzasadnień. Każda osoba, która ten wiek osiągnęła, może bezpłatnie skorzystać ze szczepienia przeciwko RSV.
To może kiedy najkorzystniej, najlepiej zaszczepić się na RSV? W jakiej porze roku?
Biorąc pod uwagę, że odporność utrzymuje się przez kilka lat na razie mamy dowody, że 2, może 3 lata, a pewnie więcej, to nie ma sensu czekać. Bo takie czekanie to sprowadza się do tego, że z reguły się nie zdąży. Także biorąc pod uwagę tą odporność, która utrzymuje się znacznie dłużej niż po szczepieniu przeciwko grypie, gdzie to jest szczepienie sezonowe, to po prostu szczepi się wtedy, kiedy człowiek akurat przechodzi koło apteki, bo apteki też szczepią, czy koło przychodni i ma okazję, żeby z tego szczepienia skorzystać.
Panie profesorze, to jest pytanie od słuchaczy. W składzie jednej ze szczepionek jest substancja o nazwie adiuwant. Co to jest za składnik? Po co dodawany jest do szczepionki?
A tak, to prawda. Mamy dwie szczepionki na rynku. Jedna jest z adiuwantem, druga bez. Adiuwant to jest taka substancja, która zgodnie z nazwą łacińską adiuvare wspomaga, po prostu zwiększa immunogenność szczepionki, czyli zwiększa odpowiedź, bo takim paradoksem szczepień jest fakt, że osoby najsłabsze, które najbardziej tych szczepień potrzebują, najsłabiej też na to szczepienie odpowiadają, no bo szczepionki działają za pośrednictwem naszego układu odporności. Ja już mówiłem, że osoby starsze mają układ odporności, który funkcjonuje już znacznie gorzej niż w kwiecie wieku. No to normalne. W związku z czym też słabiej odpowiadają na szczepienia. I czyniono różne wysiłki, żeby tą odpowiedź na szczepienia wzmocnić, żeby ona była mniej więcej taka jak osób młodych. Czyli mówiąc krótko, chcemy odmłodzić tą odpowiedź poszczepienną. I jednym ze sposobów jest dodawanie adiuwantów. Większość szczepionek ma adiuwanty. I te szczepionki dla dzieci przeciwko, czy pneumokokom, czy też żółciowi mają adiuwanty. I tak samo szczepionki dla osób dorosłych, na przykład szczepionka przeciwko półpaścowi ma dokładnie ten sam adiuwant, co jedna z tych szczepionek przeciwko wirusowi RSV. I tutaj mamy bardzo dobre dane, bo szczepionka przeciwko półpaścowi chroni nawet po 11 latach od szczepienia. W dużej mierze dzięki adiuwantowi.
A czy pacjenci chorzy na nowotwory, na przykład w trakcie chemii, w trakcie leczenia w związku z tym, mogą się szczepić na RSV?
A ja powiem inaczej. A czy mogą w czasie tego leczenia chorować? Wiecie Państwo, bo to byłoby najprościej zwolnić pacjentów z choroby i ze szczepień. To byłoby idealna opcja, tylko nie żyjemy w idealnym świecie. Czy ci pacjenci mogą zachorować na RSV, czy mogą zachorować na grypę? Ci pacjenci w trakcie tego poważnego leczenia, jak oni będą wtedy chorować, proszę mi powiedzieć? Przede wszystkim powiem tak, przerwana będzie terapia. No bo jak ktoś jest chory, to nie nadaje się do chemioterapii. Jakie to będzie miało skutki dla leczenia choroby, sami Państwo się domyślacie. Kolejna sprawa to ciężkość przebiegu. Jak ktoś ma odporność słabą, a do tego jeszcze to leczenie cytotoksyczne, które zawsze negatywnie wpływa na odporność, to należy spodziewać się ciężkiego przebiegu, konieczności hospitalizacji. Czasami może to skończyć się zgonem. A co ze szczepieniem? Szczepienie to jest niewielka ilość zabitego antygenu, który nie żyje, nie mnoży się i oczywiście może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych, jak każdy lek. Czyli może boleć ręka, może być stan podgorączkowy, może nawet gorączka. Tak, ale to się nie namnoży, więc tutaj ryzyka choroby układu oddechowego nie ma. Natomiast odporność, nawet ta niewielka, która zostanie z takiej osoby słabej immunologicznie wykrzesana, może sprawić, że osoba nie zachoruje, albo co bardziej prawdopodobne, zachoruje, ale przechoruje łagodnie, tak jak osoba młoda. Szczepienia nas w pewnym sensie odmładzają. Odmładzają nas w sensie reakcji na zakażenie, bo widać wyraźnie w danych epidemiologicznych, że do szpitala trafiają skrajności wiekowe. Weźmy ten przykład RSV. Kogo RSV wyśle do szpitala? Dzieci w pierwszych latach życia, pierwszych dwóch latach życia, albo osoby powiedzmy od 60-65 roku życia w górę, plus dorosłych młodszych, ale z ciężkimi problemami, czyli bardzo słabych, bo jak powiedziałem, choroby zakaźne zawsze atakują najsłabszych.
Choroby zawsze atakują najsłabszych. Tak, to jest chyba stwierdzenie najistotniejsze dla naszej dyskusji. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarazem członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.